Joanna Merecka-Mołtarz, dzień dobry, ze mną Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku.
Dzień dobry.
Dyrektor na finiszu, powiedziałabym. Ja bym chciała, właściwie prosiła cię o to, żebyśmy podsumowali to twoje 9-10 lat, Dominik?
9,5 roku, tak. Zaczynałem tą kadencję w takim nietypowym momencie, czyli 1 stycznia, kadencja zgodnie z ustawą o prowadzeniu i ogólnie z obyczajem zaczyna się 1 września, po prostu tutaj od września do grudnia 2015 roku nie było dyrekcji, były perturbacje związane z losami teatru i ten konkurs odbywał się jakoś w grudniu, ja objąłem stanowisko 1 stycznia 2016 roku, więc no, mamy początek lipca, czyli dokładnie 9,5 roku teraz mija.
Twoje początki, od tego bym też wyszła. Twoje początki, czyli podjęłaś decyzję, że Słupsk z Krakowa, przeprowadzać się tu z rodziną, to jest wyzwanie.
No, ja tak trochę się południe-północ przeprowadzałem, bo z Krakowa przeprowadziliśmy się jeszcze do Warszawy. W Warszawie akurat żona pracowała i parę lat mieszkaliśmy w Warszawie. Potem ja złapałem pracę właśnie tutaj i po 9 miesiącach narodził się pomysł przeprowadzki w całości do Słupska. Nie? Pomysł się narodził wcześniej, no ale zgraliśmy to po prostu z kalendarzem szkolnym. No bo od 1 września 2016 roku dzieci tutaj poszły do jeszcze żłobka wtedy i podstawówki.
Bez dramatów, bez myśli, matko, koniec świata, komunikacyjnie wykluczeni, gdzie my jedziemy, co tu się będzie działo?
No, są to odważne decyzje.
No nie są łatwe, nie? Jak się jest samemu, jest łatwiej. Jak się ma rodzinę.
Ta mobilność w przypadku osób, które nie mają rodziny, jest trochę inna. Tutaj faktycznie decyzje podejmuje się za stado, wspólnie i razem ze stadem. No, było to troszeczkę takie... No pamiętam ten pierwszy moment, kiedy wchodziłem właśnie... To był pewnie jakiś 3-4 stycznia. Wchodziłem po klatką schodową jeszcze tak tam w tym starym budynku.
Na Lutosławskiego, tak, na piętro ostatnie.
Brudną klatkę, te zaolejowane schody klejące się. Pamiętam dokładnie, to pamiętam taką myśl, która mnie naszła. Boże, co ja zrobiłem?
No. No takie były warunki, to ja też wiem z autopsji, że nie było innej opcji i możliwości, jak teatr powstawał, żeby był w innym miejscu w ogóle. Przecież początki teatru to wspólna scena z Filharmonią, to mała scena, która była teoretycznie tylko do użytku teatru przecież i nic więcej. I wyremontowane biura u góry i kilka pokoi gościnnych i to był początek.
No tak, no,
tak
to
trwało wiele lat.
W międzyczasie to się zmieniło. Teraz teatr funkcjonuje we własnym budynku. Fajnym, sympatycznym, kameralnym, ale własnym, dosyć nowoczesnym.
No dobrze, ale wszedłeś do tego teatru, pomyślałeś sobie, o Boże, co ja tu robię. No, musiałeś być przygotowany, już wiedziałeś, jaki jest repertuar, który teatr do tej pory, do tego twojego przyjścia grał. Z założenia, od początku wiedziałeś, w którym kierunku chcesz iść?
No, tak, no teatr, ja obejmowałem dyrekcję w ramach konkursu. W ramach konkursu przedstawia się swoją politykę, pomysł na teatr. Nawet niedawno sprawdzaliśmy to tutaj z Bożenką Borek, która była wtedy w komisji. No i faktycznie ten program został zrealizowany w mniejszym czy większym stopniu.
A co było? Co napisałeś w...
W programie? Ja tutaj zapowiadałem wybudowanie teatru i stworzenie festiwalu. Przejście do takiego teatru repertuaru środka, który ma jakiś oddźwięk ogólnopolski i to bardzo sukcesywnie i krok za krokiem realizowaliśmy. To się udało się znacznie więcej. No i jakby przez te 9,5 roku prowadziliśmy taką politykę i ona była spójna i przede wszystkim konsekwentna.
No tak. Festiwal też nie od samego początku, bo kiedy...
Od 18 roku, czyli 2 lata po... Ten festiwal rozpoczęliśmy mieliśmy...
Oj, te kontrowersje pierwsze, ja pamiętam.
Tak, to był 2018 rok, czyli stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i praw wyborczych przez kobiety, co było tutaj właśnie. I to był taki punkt, stąd też ta nazwa, Scena Wolności, a którą potem przenieśliśmy, czy rozszerzyliśmy tą ideę na teatr. I to jest taki festiwal, który prezentuje ten repertuar głównie polski, albo przede wszystkim, który gdzieś wykracza poza granice tego schematycznego teatru i to jest ta wolność, w której możemy o problemach społecznych czy ludzkich rozmawiać ponad normatywnie, ponad normalnie, przekraczając granice.
To też był dobry okres dla kultury w ogóle, bo się pootwierały różne ścieżki do pisania projektów, do pozyskiwania środków i wy po nie skutecznie sięgaliście.
No, to jest taka wypadkowa kilku czynników, no, głównie oczywiście budżetu i ta dotacja podmiotowa no, jest najniższą dotacją wśród wszystkich teatrów w Polsce, a i my te dotacje sukcesywnie co roku zwiększamy. No, w zeszłym roku to było około 1,5 miliona złotych dodatkowych z grantów, ale też Słupski Teatr ma taką bardzo specyficzną, dramatyczną konstrukcję budżetu, że wypracowujemy mniej więcej tyle samo środków, ile dostajemy z budżetu miasta, czyli jest to mniej więcej pół na pół, no 0,6 na 0,4. Tak różnie to bywa w różnych latach. I one się biorą właśnie w dużej mierze z projektów, z przychodów własnych, ze sponsoringu i tak dalej.
Chętnie ludzie sponsorują teatr?
Nie. Sponsoring nie jest prostą...
No, nigdy nie było, nie?
Ale... Tak. To inna rzecz, no...
Znaczy, wydawało mi się, przepraszam, że jeżeli teatr odnosi sukcesy i rzeczywiście zaczęliście się pojawiać na tej arenie ogólnopolskiej, tak bym powiedziała, i istnieć, to jest trochę łatwiej. Choć ja mam takie przekonanie, że ludzie, ci, którzy mają swoje firmy, mają środki, którymi mogą dysponować, wspierając różne działalności, chętniej jednak dają na sport.
No, to jest dosyć prosty przelicznik, w jaki sposób ta wydana złotówka będzie pracowała na rzecz danej firmy. I tutaj naprawdę trzeba podkreślić, że jakby do sponsoringu potrzebny jest wielki biznes. Tutaj w Słupsku nie ma tego wielkiego biznesu, jest średni, mały, który z nami współpracuje i za to im bardzo dziękuję. I tych firm, które z nami są od lat, jest kilka i to jest po prostu wspaniałe. Jest kilka większych czy powiązanych tak samorządowo jednostek, który robi z nami imprezy przez lata już. No ale tak naprawdę te prawdziwe wielkie pieniądze są w wielkich firmach i to, cóż tu dużo mówić, powiązanych ze Skarbem Państwa. No bo łatwiej jest, no nie tak łatwo jest wydawać swoje pieniądze. Jeżeli trzeba wyjąć z kieszeni, no to taka firma, zresztą nie tylko też wyłącznie prywatna, no bo te spółki Skarbu Państwa również są firmami, które jakby są rozliczane z tych środków, zwłaszcza w czasie, kiedy są afery i tak dalej, no to jakby trzeba wykazać jakiś przychód z takiej wydanej złotówki na reklamę czy sponsoring kultury. No i oczywiście jest to budowanie marki. To jest nieprzeceniona, nie da się wyważyć tej wartości, ale zdaje się, że no oczywiście łatwiej jest dać na mecz piłki nożnej, gdzie 500 000 ludzi to zobaczy przed telewizorem, czy na sporcie. Faktycznie jest duży odzew. Sponsoring kultury jakby wyważy od razu tą jednostkę troszkę wyżej, jakby jest dla tych... No jednak jest bardziej dla koneserów, więc sponsorowanie kultury jest albo jakimś rodzajem CSR-u, albo pozycjonowaniem się dla tego klienta, może niedobrze to zabrzmi, ale bardziej premium, czyli takiego bardziej intelektualnego.
Tak.
Nie oszukujmy się, teatr nie jest jakoś super popularnym, powszechnym jednostką rozrywki, tylko dociera do niszowej grupy.
I ja myślę, że to też różnie wygląda w różnych miastach, że w dużych miastach trochę to jest jednak inaczej. Te mniejsze muszą bardziej walczyć, że tak kolokwialnie to określę. Natomiast ja sobie myślę, że być może, taką mam nadzieję, może w tą stronę bardziej, że coraz bardziej będzie funkcjonował w Polsce biznes społecznie odpowiedzialny, tak? No, lata temu, jeszcze jak mieszkałam w Poznaniu, to pamiętam, tam bardzo prężnie działała taka komórka, nie wiem jak to nazwać, stowarzyszenie, fundacja, Art and Business Club to się nazywało. I tam rzeczywiście było tak, że ci duzi biznesmeni, którzy do tego elitarnego klubu należeli, oni wydarzenia kulturalne, no, te duże sponsorowali właściwie bez dyskusji, nie? Więc ja bym sobie tak życzyła, żeby w małych miastach to trochę, że tak powiem, być może skala mniejsza, ale żeby ten biznes społecznie odpowiedzialny też funkcjonował, no bo umówmy się, kultura jest absolutną koniecznością.
No ja myślę, że ta odpowiedzialność funkcjonuje oczywiście na takim poziomie wielkości danego miasta. I mnie to bardzo cieszy, że te mniejsze, średnie, czasami większe przedsiębiorstwa są obecne w teatrze. Ja jestem za to im bardzo wdzięczny. Bardzo
ale to jest też ciężka praca, nie?
Że te osoby są na premierach, że tworzy się jakieś środowisko, że spotykamy się i bywanie w teatrze, czy głównie właśnie na premierze, jest jakimś rodzajem święta teatru, święta lokalnej społeczności, święta lokalnego biznesu. Tak to uważam powinno działać i w swojej skali funkcjonuje.
No i to się też udało przez te lata tobie wypracować, tak? Bo wcześniej bywało różnie. Natomiast to, o co jeszcze chciałam ciebie zapytać, czy trudno było przekonać tobie zespół, do którego wszedłeś tak naprawdę, zespół Zastany, do swojej idei i pomysłów?
To jest jakaś ścieżka, którą szliśmy razem. Myślę, że nasz zespół tożsamia się bardzo z naszą wspólną jakąś drogą. Mam jakieś poczucie, nadzieję, że jest dumny z tego, co się dzieje wokół teatru. No, jakby zmiana jest ogromna. Pewnie te początki nie były łatwe, ale też ja tu wchodziłem do instytucji, która była w bardzo głębokim kryzysie, więc jest to oczywiście ciężki moment, ale tak jak każdy kryzys jest jakąś szansą i posiada duży kapitał zaufania, czy takiego społecznego przyzwolenia, zespołowego przyzwolenia na zmiany, czy na rozpoczęcie nowej ścieżki, i tak było.
Co udało się, to właściwie wiem bardziej, czego się nie udało zrobić według ciebie przez to 9,5 roku tobie, a chciałeś, tak bardzo, no, wiesz.
Kilka oczywiście porażek było
No ale porażki podobno kształtują.
Porażki są nieodzownym elementem każdej działalności, która ponosi ryzyko. Znaczy, jak nie ponosisz ryzyka, to nie masz sukcesów, albo będziesz w miernym środku.
Jest takie powiedzenie, kto nie ryzykuje, ten nie ma, po prostu.
No i tyle, więc tych porażek oczywiście kilka było. To, co się na pewno nie udało, no to stworzenie zaplecza technicznego dla magazynów i pracowni scenografii, kostiumów i tak dalej. Tej przestrzeni i tej jednostki osobowej w strukturze teatru raczej nie ma. Po prostu to kuleje. Na pewno potrzebujemy budynku, w którym byłyby pracownie, magazyny do budowy scenografii, a dekoracji, kostiumów. Kilka prób rozpoczynaliśmy. Już byliśmy w zasadzie po uściśnięciu dłoni i prawie już przy podpisywaniu aktów notarialnych, natomiast do tej pory to się niestety nie udało.
Jest szansa, myślisz? Czy
to jest na pewno wyzwanie dla nowej dyrekcji. To jest konieczne w teatrze, no chociaż konieczne. No
radziliśmy sobie wszyscy, tak? Radziliście sobie wy przez te lata.
No są teatry, które staje się to... Nie powiem, że popularne, ale coś, co dawniej było jakby niewyobrażalne, teraz funkcjonuje w kilku jednostkach, i to dużych w Polsce, że ten element pracy teatru jest outsourcingowany w całości. Ma to swoje plusy, minusy, oczywiście większe raczej minusy, ale
Dominik,
da się tak funkcjonować.
No tak, tylko że ja też pamiętam. Ja przez jakiś czas byłam na stażu w Teatrze Narodowym w Warszawie. I ja pamiętam, że dla mnie największą chyba fascynacją, poza sceną, oczywiście aktorami, których wtedy można było zobaczyć. Ja jeszcze byłam na tym stażu za czasów, kiedy dyrektorem był Grzegorzewski. Więc to dawno, dawno temu. Ale dla mnie największą tajemnicą, czy największa tajemnica była w pracowniach. które ja mogłam oglądać. I jak wchodziłam tam, widziałam pana z siwym włosem na skroni, który robił buty na przykład, albo była pracownia kapeluszy osobna i tak dalej, i tak dalej. Tam jakby świat, jakby się wchodziło, wiesz co, do takiej krainy z Harry'ego Pottera, przepraszam, nie? Wiesz, zupełnie inna bajka. W zupełnie innym kierunku to szło. Te ogromne scenografie, które właśnie oni budowali. Ściany całe, tak? Wiesz, no, było miejsce, no, ja nie wiem, jak wysokie były te pomieszczenia, także tam się mieściło naprawdę chyba wszystko, co sobie człowiek wymyślił, nie? I tam była magia. Tam dla mnie w tych pracowniach była magia, nie?
No... Teatry się też zmieniają. Trochę Hausner strzelił takie faux pas właśnie kilka lat temu, a może już kilkanaście właśnie, że w teatrach może nie potrzeba czterech szewców. No w teatrach już nie ma szewców.
Nie, to nie jest fajne.
Znam jeden czy dwa teatry, w których jeszcze funkcjonuje szewc, a tak naprawdę to on i tak pewnie jest firmą zewnętrzną na pół etatu albo jakimś sposobem na dotarcie do emerytury.
No ale to jest pewien żal, nie?
No pewnie tak. Że to tak. Ma to też swoje jakieś takie koszty związane społeczno-jakościowe, bo po prostu znikają te zawody. Mhm. To jakby zniknęła szkoła.
No znajdź teraz modystkę dobrą, nie?
Znajdź człowieka, który buduje scenografię, nie? Było do tego dawniej studium, szkoła, tak, można tak. Było tam nasz pracownik Grześ Sujecki, który jest fundamentem, był już z emerytem w Słupsku, jest po takiej szkole. Ona już nie istnieje, jakby nie ma. To są ludzie, którzy się uczą trochę jak 300 lat temu, 200 lat temu metodą mistrza i ucznia i trzeba go wprowadzić. No, jest to trochę świat, który gdzieś odchodzi, a może się po prostu zmienia. No nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Ale
może
myślę, że to dobrze, czy nie dobrze?
Zmiany zawsze. Jedyne, co się nie zmienia, to to, że ciągle następują zmiany. Więc nie wiem, czy dobrze, czy nie. Dobrze, na pewno świat się zmienia.
No świat się zmienia, chociaż ja z pewnym sentymentem patrzę na tą magię teatralną właśnie. Spektakle, bo to przecież kluczowe. Porażki, który największą według ciebie? Który, może nie porażką, to jest złe słowo, którego nie kupiła w cudzysłowie publiczność? Albo najmniej.
Którego nie kupiła? Nie, no oczywiście tych spektakli słabszych było kilka, a to się będziemy się tam, nie będziemy rozpamiętywać tych rzeczy, które nie wyszło. Możemy rozpamiętywać kilka rzeczy, które wyszło, a nie miało swojego sukcesu takiego rynkowego. Jednym z takich tytułów na pewno jest Grupa Krwi, który uważam, że był jednym z najlepszych spektakli w naszym teatrze, na który po prostu zmarł śmiercią naturalną, trochę został skanibalizowany przez Małą Piętnastkę, która była kolejną premierą i odniosła szereg sukcesów i jakoś po prostu przyćmiła poprzednią premierę. Było kilka spektakli, które miały ogromne jakieś flow i uważam, że były piękne. Pierwszym z nich była Ulica, którą w 16 roku zaczynaliśmy moją dyrekcję i to był przepiękny spektakl, ale pewnie wtedy jeszcze teatr nie był gotowy na jakieś otwarcie ogólnopolskie, chociaż staraliśmy się to tutaj w jakiś sposób rozdmuchać. Podobnie pewnie było przy Dwoje Biednych Rumunów mówiących po polsku, Świątka Masłowskiej kilka lat później. Na pewno jakimś takim wielkim sukcesem, któremu podcięto skrzydła, był Kupiec Wenecki, który miał premierę dokładnie teraz jakoś w lipcu on wygrał festiwal szekspirowski tuż przed samą pandemią. I pamiętam, mam szereg zaproszeń na festiwale i na konkursy i tak dalej w Polsce, za granicą. Było tego masa po prostu i miałem wrażenie, że teatr wsiadł właśnie do rakiety i właśnie tam pędzi ze Sławoszem w kosmos, a pandemia po prostu odcięła zasilanie i paliwo się skończyło i pamiętam, było to jakieś niesłychanie przykre, jak telefon za telefonem, mail za mailem spadały te wszystkie zamówienia, tak. I no tak, zostałem w Słupsku. Jedyne, co się udało z tym spektaklem zrobić, to, ale też w Słupsku, zagrać go na warszawskich spotkaniach teatralnych online. No było to jakieś z jednej strony oczywiście prestiżowe, ale z drugiej strony tak niesamowicie przykre, że jakby spektakl, który był skazany na sukces, jakby tego sukcesu nie odniósł, nie z powodu z jakiegoś obiektywnego, po prostu z powodu pandemii. To świat się zatrzymał na 2 lata, a po 2 latach już nikt nie pamiętał o tym tytule.
No tak. Jak to powiedziałeś, że jedyne, co się nie zmienia, to zmiana.
No, tak.
To tak wygląda. Z żalem czy z nadzieją zostawiasz ten teatr?
Z sentymentem ogromnym jakimś, tak. To oczywiście przeżywam ostatnie moje miesiące, a może ostatni rok, nie wiem, ale te miesiące na pewno to taka trochę burza emocjonalna, o której staram się zachować postawę dorosłego człowieka. Ale no tak, z ogromnym sentymentem, ale jestem przekonany, że to trochę jak z wydawaniem dziecka za mąż, czy tam córki za mąż, to mam takie trochę poczucie, że mam taki jakiś, Boże, to, czy to na pewno dobrze i tak dalej, ale jest to naturalna kolej rzeczy i jestem przekonany, że teatr idzie w bardzo dobrym kierunku, jestem zaskoczony tą koncepcją programową Zdenki Pszczołowskiej.
A jaka jest ta koncepcja? Ja pewnie się spotkam z nową panią dyrektor, ale nie widziałam tej koncepcji.
Ja jestem bardzo zbudowany. Znaczy, wydaje mi się, że teatr będzie szedł takim w kierunku, na który, Boże, już mi jakby troszeczkę brakowało dystansu czy odwagi. Na pewno dostaję dużą szansę zaistnienia w przestrzeni ogólnopolskiej i to jest super. I tutaj ta determinacja czy świeże spojrzenie jest fantastyczne. Na pewno będzie teatrem, który przygląda się lokalnej społeczności, pewnie trochę z innej strony i to bardzo dobrze. Na pewno jakby rozmawiam z ludźmi, którzy w teatrze pracują i wchodzą w tą nową strukturę. Na pewno będą jakieś drobne zmiany, które usprawnią to działanie teatru. Po to są zmiany. Po to przeprowadza się jakieś zmiany czy roszady, po to, żeby to, co dzieje się z jakiegoś przyzwyczajenia, na co przestajemy zwracać uwagę, żeby ktoś z zewnątrz popatrzył i powiedział, no trzeba by to zrobić albo inaczej, albo ta świeżość jest każdemu potrzebna.
Pomysł masz na siebie?
No póki co na pewno przeprowadzamy się z rodziną do Krakowa. Dzieci idą do szkoły, córka idzie do liceum, więc te zmiany tak zostały zaprogramowane, żeby się zgrywały z kalendarzem szkolnym. Więc tutaj pracujemy nad przeprowadzką, pakujemy się. Co dalej? No będziemy widzieć. Są jakieś
perspektywy.
Staramy się, no zobaczymy.
No to my będziemy trzymać rękę na pulsie i informować Państwa, co tam u Dominika Nowaka słychać. Czyli co? Do zobaczenia. Nie żegnamy się zawsze.
Ja też jakoś mam nawet termin. Będziemy grać pana Tadeusza, więc na pewno się tu zjawię wczesną jesienią. Potem zdaje się jest jakiś termin z Małym Paryżem, więc też pewnie przyjadę go wznowić. A może nie. Zobaczymy. No, na pewno nie. Na pewno będę tutaj bywał.
No i jak powiedział Dominik Nowak, jedyne, co jest niezmienne, to zmiany. Kłaniamy się Państwu pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.